To jest pierwszy odcinek podcastu, który powstaje na podstawie zapisu dźwiękowego seminarium Nowy Instytucjonalizm, Teorie i Badania. Gościem spotkania, które odbyło się 20 października 2016 roku, była dr Elżbieta Hibner, która w latach 1997-2001 pełniła m.in. rolę szefa gabinetu politycznego i podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Tematem wystąpienia była reforma w obszarze ochrony zdrowia wdrożona przez rząd Jerzego Buzka. Nagranie, którego Państwo wysłuchacie, jest jedynie skrótem całego ponad dwugodzinnego spotkania i obejmuje jedynie wybrane wypowiedzi. Aby móc lepiej poznać atmosferę seminarium, ogrzać się w ogniu prowadzonych dyskusji, wysłuchać wszystkich akademickich anegdot, ostrych pytań i ciętych ripost, jak również napić się kawy i zjeść pączka w dobrym naukowym towarzystwie, należy przybyć na jedno z odbywających się cyklicznie przy ulicy Polnej 18/20 spotkań. Ich harmonogram oraz inne szczegóły organizacyjne i merytoryczne można znaleźć na stronie seminarium pod adresem instytucjonalizm.uw.edu.pl. W imieniu własnym i doktora Mikołaja Pawlaka zaprasza Irek Sadowski.
Były tak zwane w dawnej administracji PRL-owskiej miasta, miasta województwa lub miasta wybrane. One miały w swoich kompetencjach znacznie większy obszar spraw publicznych niż inne zwykłe miasta, na przykład stolice województw 49. Takie obszary to była Łódź, to był Kraków i było Trójmiasto. Stąd potem w roku 1998, gdy trafiłam do Ministerstwa Zdrowia, spotkałyśmy się z moją koleżanką prezydent Franciszką Cegielską, która borykała się z ochroną zdrowia w Trójmieście, a ja, która się borykała z ochroną zdrowia w Łodzi. Byłyśmy w stałym kontakcie, rozumiałyśmy swoje problemy i bardzo często żeśmy się konsultowały właśnie w tych sprawach takich codziennych. Więc gdy pierwszy etap reform mieliśmy za sobą, a wtedy byłam doradcą premiera Jerzego Buzka w kancelarii, uczestniczyłam w reformach ustrojowych państwa polegających na wprowadzeniu powiatów i województw. Wówczas to po wdrożeniu nowych struktur administracyjnych w wyborach wprost Franciszka, o czym pisze w tej książce, spotkałam mnie kiedyś na korytarzu w kancelarii premiera. Co Ela, wdrożyłaś te powiaty, to już się teraz nudzisz. Ja mówię, wiesz co, nudzić się nie nudzę, ale chętnie bym się zajęła czymś nowym. Mówię, to chodź do Ministerstwa Zdrowia, bo tam jest bardzo dużo roboty. Ja mówię, co tam jest do zrobienia, jak już działają kasy chorych? Mówi, tam jest do zrobienia wszystko. No i rzeczywiście, jak trafiłam do tego Ministerstwa Zdrowia, to był to stan no, takiego krajobrazu po bitwie troszkę, czyli wprowadzenia kas chorych z wielkim wysiłkiem i awanturami politycznymi i całkowity ubór, jeśli chodzi o obszar świadczeniodawców, dla których ta reforma była przeznaczona. No i oczywiście tam się rozpoczęła praca. Franciszka mi postawiła jasne zadanie. Do Bożego Narodzenia, to było od czerwca do grudnia, przez pół roku, masz za zadanie przygotować założenia systemowe do porządkowania ochrony zdrowia w państwie. No dobrze, bardzo się tu ucieszyłam, bo ta właśnie nauka o zarządzaniu systemami była mi dość bliska. Legislatorzy, studenci pana profesora Michała Kuleszy już byli wtedy troszkę wyluzowani. No więc Franciszka postanowiła, prosiła ją, żebym nie była żadnym wiceministrem, podsekretarzem stanu, żebym nie musiała chodzić do Sejmu i przed komisjami sejmowymi się spowiadać, tylko żebym miała święty spokój i możliwość pracy. Więc zaprosiłam do mojego zespołu 10 osób młodych, które były już bardzo solidnie przećwiczone w pracach legislacyjnych. I postawiłam takie zadanie. Otóż mają wypracować taki sposób funkcjonowania ochrony zdrowia, w jakim chcieliby żyć jako ludzie dorośli, dojrzali i starsi. No i to było zadanie dosyć ekscytujące, bo awantury o to, jak ma ten system funkcjonować, trwały przez późne godziny nocne. Myśmy bardzo często wychodzili z pracy o 3-4, bo jakieś tam pizzy w środku nocy, żeby zamknąć kolejne etapy tej reformy. Rzeczywiście przed Wigilią wszyscy członkowie kolegium ministra dostali broszurkę, w której były założenia do ustawy o systemie ochrony zdrowia. I to była praca domowa do przerobienia do nowego roku. Po nowym roku mieliśmy się spotkać i zacząć rozmawiać o konkretnych już realizacjach punkt po punkcie tych założeń, postaci projektów ustaw. No ale wydarzyło się kilka, jak to w życiu bywa, okoliczności nieprzewidzianych. Pierwsza okoliczność była taka, że Franciszka Cegielska przyjechała z silnymi bólami w okolicach krzyża. Zrobiono jej badania, stwierdzono, że jest to już mocno rozwinięty rak trzustki. I że właściwie jej czynna praca zawodowa powinna ustać. Był to guz trudno operowalny. Franciszka miała oczywiście możliwość operowania się wszędzie na świecie. Powiedziała, polski minister zdrowia nie będzie się operował za granicą. Operacja się udała, ale Franciszka zmarła w ciągu 8 miesięcy. Pracę kontynuował Maciej Piruk, sekretarz stanu i bardzo oddany sprawie reformy człowiek. Bardzo się cenię współpracę z nim. Natomiast jeśli chodzi o aspekt polityczny, to rozpadła się wtedy koalicja AWS Unia Wolności. Tu trzeba pamiętać, że AWS przyszedł do rządu, do koalicji z projektem ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, zwanym w skrócie kasami chorych. Natomiast Unia Wolności nie miała sprecyzowanych poglądów, jak to zorganizować, ale korzystając z pretekstu prowadzenia reformy samorządowej, czyli dołożenia szczebla powiatu do samorządu lokalnego i szczebla województwa, postanowiła forsować tak zwany model samorządowej służby zdrowia. Ten model był czysto, znaczy on był teoretycznie przygotowany. Byli rzecznicy tego i eksperci tego modelu. Nie było żadnych założeń do ustawy, co ważniejsze, nie było żadnych finansowych kalkulacji, więc trudno było w ogóle o tym dyskutować i w efekcie Leszek Barcerowicz, który był rzecznikiem tego właśnie rozwiązania, ustąpił i koalicja zdecydowała, że będzie wprowadzany tak zwany model ubezpieczeniowy, czyli kasy chorych. Tu trzeba powiedzieć, żebyście Państwo mieli perspektywę tych 16, już prawie 18 lat, że pierwszy budżet, na który Leszek Balcerowicz wyraził zgodę, to było 19,5 miliarda złotych. 19,5 miliarda złotych. Strona AWS-u forsowała 6% PKB, nie udało się, to było 4,5% i to 19,5 miliarda musiało wystarczyć na pierwszy rzut. W roku 2017, żebyście Państwo mieli porównanie, może już wszyscy śledzą ten problem, przewidywany budżet Narodowego Funduszu Zdrowia szacuje się na około 72 miliardy złotych. Więc wielokrotne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia wydawałoby się, że powinna zwiększyć wielokrotnie jakość i satysfakcję pacjentów. Tak oczywiście nie było, tak nie jest i tak nie jest nigdzie na świecie, żeby zwiększane nakłady poprawiały automatycznie jakość ochrony zdrowia. Do tego jest potrzebne kilka dodatkowych aspektów, a z punktu widzenia takiej polityki społecznej jest potrzebna jedna zasadnicza kwestia, której żeśmy się w Polsce nie dopracowali. Mianowicie jest potrzebne ciało, na którym będą się ścierać interesy i będą mogły się one równoważyć, trzech grup, które teoretycznie mają wspólny cel, a więc poprawę stanu zdrowia mieszkańców, obywateli narodu, ale w praktyce swojego działania mają cele kompletnie sprzeczne. Te trzy grupy interesów to po pierwsze zawody medyczne, po drugie pacjenci, po trzecie klasa rządząca, tak by to trzeba powiedzieć, bo to nie jest tylko rząd, ale również ci, którzy w samorządach odpowiadają za ochronę zdrowia. Pacjenci, wiadomo, chcą mieć jak najwięcej za jak najmniej pieniędzy. Lekarze chcą jak najmniej pracować za jak najwyższe wynagrodzenie. A rząd chce mieć jak najlepszą jakość za jak najmniejsze pieniądze. I jeżeli chcielibyśmy w państwie Rzeczpospolitej doprowadzić do efektownej, efektywnej reformy, polegającej na tym, że są znane założenia, jest znany cel, jest znana w przybliżeniu ścieżka dojścia. To nie musi być jedna ścieżka. Może tych ścieżek być kilka, mogą one podlegać korektom, ale cel musi być zadany. Bo inaczej mamy do czynienia z sytuacją, w jakiej się znajdujemy, czyli dość chaotycznymi ruchami, żeby nie powiedzieć ruchami Brauna, w różnych kierunkach, bo to a to in vitro, a to onkologia, a to dzieci z jakimiś zespołami obciążonymi genetycznie, a to choroby krążenia. No krótko mówiąc, działamy w chaosie, bo w zależności od tego, która grupa interesu wywrze mocniejszy nacisk, osiąga więcej w tym systemie. To, co zaproponowaliśmy z naszym zespołem, to była tak zwana, nie wiem, czy to teraz Narodowa Rada do Spraw Zdrowia, może krajowa, może państwowa, może Polska Rada do Spraw Zdrowia, wszystko nie było narodowe. Rada do Spraw Zdrowia, w której ścierałyby się interesy tych właśnie, niezależnie od opcji politycznej tych właśnie grup. Musieliby być przedstawiciele władzy rządowej, delegacje samorządowe, musiały być silne przedstawicielstwa zawodów i co najważniejsze, a co najgorsze w Polsce i najsłabsze, reprezentacja pacjentów. Reprezentacji pacjentów nie ma w Polsce. W Polsce są grupy rodzin lub pacjentów zainteresowane jednym schorzeniem. Znaczy mamy grupy, które zajmują cukrzykami, zawałowcami, zespołem Downa, autyzmem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma reprezentacji pacjentów, którzy by mieli spojrzenie na całość systemu ochrony zdrowia. Nie byliby medykami, ale wiedzieliby na przykład, że chcą mieć w zasięgu spaceru lekarza pierwszego kontaktu dostępnego nie w poniedziałki, piątki, ale 24 godziny na dobę, że chcieliby wiedzieć, do jakiego szpitala mogą pojechać w razie nagłej jakiejś dysfunkcji, nagłej przypadłości. Chcieliby mieć pewien stabilny sposób prowadzenia badań profilaktycznych, dostępu do lekarzy, specjalistów. To wszystko można zaprogramować, można zaplanować i można wdrożyć. Ale oczywiście w każdym takim kroku narusza się czyjeś interes. Pan profesor Jerzy Buzek, prezes Rady Ministrów, przywiózł nam ze swojej wizyty w Holandii w roku 2000 taki bryk, skrót reform, jakie dokonywały się w Holandii w systemie ochrony zdrowia. Od 1948 roku do 1998 roku. 50 lat reform. I tam było widać z tego, w jak konsekwentny sposób krok po kroku, nawet z takimi szczegółami, że jakieś ceny w pewnym roku wprowadzono, ceny regulowane na jakieś leki. Trwało to 2 lata, okazało się, że jakieś są dysfunkcje tego. Była zgoda, żeby zrobić krok do tyłu, tak? Nikt na nikogo nie krzyczał, że nie spełni obietnic wyborczych, ale krótko mówiąc, cały czas płynnie dokonywano zmian i w tej chwili system holenderski uchodzi za jeden z najbardziej efektywnych. No, marzyłoby się, żeby taka sytuacja mogła mieć miejsce również w Polsce, ale na razie się na to nie zanosi. Póki co mamy, to z ostatnich doniesień publikatorów, 10 miliardów zadłużenia w parabankach szpitali. No to jest pewien postęp dość duży, dlatego że w 2000 roku, jak robiliśmy restrukturyzację regionalnych systemów ochrony zdrowia, to było 10 miliardów zadłużenia w całym systemie. A teraz mam tylko 10 miliardów w parabankach i szpitalach. No wtedy, ponieważ Leszek Balcerowicz bardzo cenił sobie sztukę cygielską i takie racjonalne podejście do gospodarowania również systemu ochrony zdrowia, wyasygnował z rezerwy budżetu 500 milionów złotych na restrukturyzację. To 500 milionów złotych spowodowało, że z systemu, czy właśnie tego by pewnie nikt nie powiedział, z systemu wyszło 20 tysięcy pracowników systemu ochrony zdrowia. 20 tysięcy ludzi. To nie znaczy, że ci ludzie poszli na bruk. Ci ludzie albo zmienili pracę, albo założyli własne zakłady opieki zdrowotnej, bo wtedy powstał cały ruch niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, albo po prostu jak gdzieś pełnili fikcyjne funkcje, takich pielęgniarek było sporo, które administracyjne funkcje pełniły, które właśnie tam przyjmowały w okienku, a z zawodem pielęgniarki miał to niewiele wspólnego, więc takich osób sporo wtedy odeszło. To oczywiście był bardzo odczuwalny spadek kosztów, zwłaszcza dla organów prowadzących, w tym dla samorządów. Całkowicie niezreformowanym obszarem był wtedy i pozostaje nadal sektor klinik podległych Uniwersytetom Medycznym. Tam jest całkowita wolnoamerykanka, tam nie ma żadnego rachunku kosztów, tam się nikt nie liczy z żadnymi długami, spłatą. Jak ktoś robi habilitację, to otwiera oddział. Jak jest otwarty oddział, to zostaje ordynatorem. Tych oddziałów czasami są na 3 łóżka, 4 łóżka. Zawsze mnie bardzo cieszą oddziały dermatologiczne albo oddziały okulistyczne, prawda? Kiedyś tam są na ogół chirurgii jednego dnia, ale jest oddział tam 5-6-łóżkowy. Tak? No i zgodnie z tym są jakieś tam nadziały pieniędzy na to. No więc takich patologii jest w polskim systemie bardzo dużo. Pola do racjonalizacji zarządzania i ograniczania kosztów jest bardzo dużo. Na ogół szuka się ich nie tam, gdzie potrzeba. Ale jedno jest w tym wszystkim najistotniejsze. Otóż panuje dyktat najsilniejszej strony w systemie, czyli dyktat zawodów medycznych, które są uprzywilejowane ponad miarę, tak jak żadne inne zawody w państwie. Otóż to jest jedyny przykład, gdzie do południa lekarz zatrudniony w szpitalu ma związki zawodowe, które go bronią, a po południu, jak wychodzi ze szpitala i ma prywatną praktykę, ma izbę lekarską, bo jest wolnym zawodem. Tak? Czyli do południa ma etat, po południu jest wolnym zawodem. Tu związki zawodowe, tu izba lekarska. To jest klincz, którego jeśli się nie rozmontuje, to żadnej reformy z punktu widzenia interesów pacjenta w Polsce się nie przeprowadzi. Bo to są grupy, które mają, proszę zwrócić uwagę, istotną przewagę dotyczącą wiedzy. Wiedza medyczna jest przewagą, która buduje bardzo silną pozycję społeczną i zawodową, a także najczęściej finansową lekarza w naszym systemie. W odróżnieniu od pacjenta. Pacjent już ma teraz coraz więcej, w związku z rozwojem internetu ma coraz więcej możliwości korzystania z wiedzy, ale najczęściej chorują ludzie w podeszłym wieku. To są na ogół osoby, które nie obsługują komputera, nie potrafią korzystać z internetu. I jeśli miałabym powiedzieć o najważniejszym i największym zadaniu, które dziś stoi przed nami, a które nie było tak jaskrawie dotkliwe w latach reformy 98-2000, to jest stan opieki geriatrycznej, czyli problem ludzi w podeszłym i bardzo podeszłym wieku. To są choroby Parkinsona, Alzheimera, to jest brak systemowych rozwiązań. To w zależności od dużego miasta jest kwota 4000 zł miesięcznie, bądź w Warszawie 7, a nawet do 10 tysięcy złotych miesięcznie dla pensjonariusza. To jest do udźwignięcia tylko przez elitę finansową, natomiast starzeją się ludzie wszędzie, w małych miasteczkach, na wsiach i na każdym poziomie finansowym.
Profesor Kamiński.
Referentka powiedziała, że lekarze mają wiedzę i stąd bierze się przewagę. Natomiast pan mecenas mówił o tym, że wiedza właściwie nie jest brana pod uwagę. Eksperci, prawda, nie są zapraszani i tak dalej. kiedy wiedza się liczy. Myślę, że wiedza się liczy wtedy, kiedy człowiek sam zależy od tej kategorii zawodowej. Jak tłumaczył mi pewien lekarz, właśnie pracujący razem z profesorem Łapińskim na Banacha, to Leszek Miller u niego regularnie bywał i ten Łapiński był jego osobistym lekarzem. Następnie został ministrem. Wszystko to, co zrobiła ekipa pani minister Cegieckiej, zostało przez niego dokładnie rozwalone. To jest następny problem, który jest istotny. Po tych wszystkich OSF-ach, prawda, i tak dalej, kiedy wdrażamy tego typu zmiany, to powinna temu towarzyszyć ewaluacja. Znaczy analiza efektów tej zmiany w trakcie jej wdrażania i realizacji. Już tego absolutnie nie zrobiono. Ta reforma została rozwalona i właściwie nikt nie poniósł za to żadnych konsekwencji. Sprawa odpowiedzialności. Jeszcze jedna sprawa. Mianowicie w 1997 roku po tej wielkiej powodzi minister spraw wewnętrznych Leszek Miller mówił o tym, że problem polega właśnie w liczbie województw. Powinno być, mówił, województw 8, a maksimum 12. I właściwie ten punkt widzenia przejął Kulesza, Michał Kulesza. I potem odbyło się takie posiedzenie AWS-u w Mierkach, gdzie rzucano, prawda, różne liczby, ile tych województw powinno być. I tak właśnie różni posłowie tak z kapelusza te liczby rzucali, prawda, jednym 40,
33. 25 było też.
25, ale
NZZ, pamiętam, że NZZ pani, Solidarność chciała 25.
Pani Grześkowie mówiła 36, prawda, i tak dalej. No i właściwie to nie wiadomo, skąd oni te liczby brali. Otóż ja pytałem Kulesza wtedy, dlaczego on nie zaprosił do tych prac nad tą ustawą na przykład Janika, który, jak rozumiem, w rządzie SLD-owskim, prawda, przygotował taką ustawę, żeby, tak powiem, związać to SLD, żeby ona nie robiła dywersji. Nie wiem, czy to by się udało, ale Michał jakoś na to nie zareagował pozytywnie. Wydawało mi się to.
Nie, byłoby to chyba niemożliwe, panie profesorze, myślę.
Możliwe, że byłoby to możliwe,
nawet niewyobrażalne, bym powiedział.
Takie próby nie wychodzą do głowy, żeby jednak takie ustrojowe reformy przeprowadzać w sposób,
koalicja z opozycją.
Znaczy nawet wciągać w tę opozycję, żeby ta opozycja jednak miała coś do powiedzenia. Dziękuję.
Istnieje poza grą interesów pojęcie dobra wspólnego. Jeżeli politykę się sprowadza tylko do gry interesów, to mamy od ściany do ściany legislacji. Natomiast jeżeli dobro wspólne, ekipa, która przychodzi do władzy, rozumie na swój sposób, każda partia rozumie na swój sposób, inaczej by się nie zwała partią. Tak? Partia, jak sama nazwa wskazuje, reprezentuje tylko część punktu widzenia, część społeczeństwa. Więc jeżeli przychodzi z programem, dzisiaj przychodzi z hasłami populistycznymi, nie z programem. Jeżeli przychodzi z programem rządzenia i dostaje mandat na to, żeby te rozumiane również przez większość wyborców jako dobro wspólne rozwiązania wprowadzać, no to wtedy ci, którzy przychodzą za tym, starają się wykonać te dyspozycje. Z mojego punktu widzenia byłam po doświadczeniach samorządowych, wiedziałam, że rejony administracji rządowej trzeba zastąpić powiatami, bo tam się dzieją bardzo różne dziwne rzeczy bez kontroli społecznej. I z perspektywy wejścia do Unii Europejskiej trzeba było stworzyć ciała, które odpowiadałyby regionom Unii Europejskiej, czyli byłyby oczko niżej od rządów narodowych, a dbały o rozwój. Regiony w Czechach, Słowacji czy w Estonii mogą być nie mieć żadnego znaczenia. W 38-milionowym kraju regiony były absolutnie niezbędnymi ciałami, ponieważ nie dałoby się ręcznie sterować rozwojem z pozycji ministra gospodarki. Stąd w rozwiązaniach przyjętych tutaj w systemie ochrony zdrowia również taka rada, o której mówiłam, Narodowa do Spraw Zdrowia, miałaby swoje odpowiedniki w regionalnych radach do spraw zdrowia, ponieważ postulowaliśmy w stworzenie regionalnych sieci szpitali. I wzorem niemieckim regionalna sieć szpitali byłaby tworzona w odpowiedzi na statystyki medyczne, czyli potrzeby zdrowotne mieszkańców regionu. One są bardzo zróżnicowane w Polsce i każdy podmiot zgodnie z konstytucyjną zasadą równości podmiotów musiałby się zastosować do limitowania miejsc łóżek szpitalnych w regionie. Dzisiaj mamy sytuację taką. Ile by tych pieniędzy nie było, wszystkie można wydać na ochronę zdrowia, ponieważ jest to, mówiąc kolokwialnie, worek bez dna, ale nacisk na potrzeby zaspokajania pewnych świadczeń zdrowotnych jest nieograniczony, jest tylko technologicznie ograniczony. Ilościowo nie. Wobec tego, żeby ze środków publicznych dostarczyć w miarę przyzwoity standard usług, trzeba ograniczyć liczbę powstających łóżek szpitalnych. Bo inaczej każdy nowo wybudowany szpital, a prywatny kapitał bardzo dużo tych szpitali buduje, przychodzi do NFZ-u i mówi, to ja poproszę kontrakt. Tak tu tkną jakiś kontrakt, tu na jeden oddział, tu na dwa oddziały, a tutaj dali w Łodzi prywatnej klinice położniczej, pacjentki się przyzwyczaiły, ale już zabrakło pieniędzy, to się wycofali. To jest awantura społeczna. Niemcy postawili dwie sprawy bardzo jasno. Po pierwsze, lekarz ma prawo wyboru. Pracuje w sektorze publicznym albo pracuje w sektorze prywatnym. Łączyć tego nie może. I druga rzecz, na wybudowanie kolejnego łóżka szpitalnego land musi wyrazić zgodę. Czy to jest podmiot prywatny, czy to jest... Ponieważ jest to obszar gospodarki regulowanej. Jeżeli mamy regulowane ceny refundacji i regulowane ceny potrzebnych leków, to inne rzeczy trzeba też uregulować, bo inaczej ograniczony zasób środków publicznych przeznaczonych na ochronę zdrowia zawsze będzie przedmiotem gry interesów, a nie dobra wspólnego. Będą się onkolodzy z kardiologami przepychać, kto ważniejszy i kogo więcej umiera, prawda? Na zawały czy na raka. No nie jest to punkt widzenia, który w ogóle można wziąć pod uwagę, zwłaszcza, że my nie mamy porządnych badań statystycznych. My nie wiemy, czy w Rzeszowskim najmniej umiera na raka, dlatego, że jest tam najzdrowsze powietrze, czy dlatego, że nie ma badań diagnostycznych. I to jest nasz problem. Tak? Nie wiemy, ile osób choruje na raka, bo nikt tego nie bada. Mamy skutek śmiertelny notowany tylko. Więc cała polityka zdrowotna, łącznie z profilaktyką, to powinna być polityka państwa negocjowana na poziomie centralnym dla trzech grup interesów silnych, pacjentów, zawodów medycznych i władzy publicznej, każdej władzy, która przychodzi do władzy. Tak? Musi się liczyć z tym, że pewne rozwiązania zostały przyjęte i żeby je zmienić, trzeba je wynegocjować, a nie przyjść i powiedzieć, to my teraz zmieniamy ustawę, tak? Hop, było tak, będzie inaczej. Była składka, to teraz będzie budżet. No nie, dlatego, że się wprowadza takie zamieszanie, podobny zresztą sektor oświaty powinien takim ograniczeniom podlegać, tak? Nie można rodzicom, którzy odprowadzają 1 września 2016 dzieci do szkoły, powiedzieć, no chyba to będzie 8 lat. Będą dzieci chodzić dwa razy dłużej. Do gimnazjum chyba nie pójdą. No to dzieci w płacz, na przykład moje wnuki w płacz. Dlaczego nie pójdziemy do gimnazjum? Jak tam Kasia, jakaś Zosia czy inna idzie do gimnazjum, a my nie. No to oczywiście dykteryjka, ale zmiany systemowe muszą się odbywać po ucieraniu pewnych interesów grup społecznych, tak? A nie pod stołem, bo jakaś firma farmaceutyczna potrzebuje tam sprzedać czegoś więcej, tak? I to jest polski problem, że ta Rada do Spraw Zdrowia, no proszę Państwa, zobaczcie Państwo, co się dzieje z drożdżówkami. Tak? Czy z drożdżówki to jest przykład absurdów, które funkcjonują w systemie oświaty i w systemie ochrony zdrowia w państwie polskim. No to jest po prostu, dla kogoś, kto to obserwuje z punktu widzenia procesu legislacyjnego i polityki społecznej w państwie, to jest jakiś dowcip po prostu. No. Ja się czuję potraktowana jako obywatel niespełna rozumu. No, przecież po prostu zakładamy, że stwierdza się, że 60% populacji od 3 do 10 roku życia cierpi na otyłość jako chorobę. Wprowadzamy absolutny zakaz z punktu widzenia dobra wspólnego. Powiedzą to rodzice, powiedzą to nauczyciele, powie to władza. Nie ma, można oczywiście sobie dyskutować, to dziecko może sobie jeść tych drożdżówek w cholerę ile chce w domu. Tak? Szkoła do tego ręki przykładać nie będzie. Albo mówimy, każdy je co chce, nie będziemy wnikać w sklepiki szkolne. Inna sprawa, że jeżeli uczymy przedsiębiorczości, to ja kilkadziesiąt lat temu jako uczennica prowadziłam sklepik szkolny. Już wiedziałam, co to jest cena, co to jest koszt, co to jest różnica, co to jest manko, drożdżówek wtedy się nie sprzedawało, bo to nie wolno, bo cukierki można było. A teraz jakieś panie znajome, pani dyrektor prowadzą sklepiki szkolne, a jest osobny przedmiot o przedsiębiorczości. To ja pytam, dlaczego? Dlaczego tym dzieciom nie daje się uprawiać przedsiębiorczości w sklepie? Dlaczego trawa przed szkołą jest zniszczona, a dzieci tego nie uprawiają? Po co, bo młodociany nie może pracować? No bzdura przecież. Więc tego typu kwestie związane z polityką społeczną, a w systemie ochrony zdrowia one są szczególnie wrażliwe, muszą być rozstrzygane poza partiami politycznymi, albo inaczej mimo partii politycznych. Tak? Mimo partia polityczna, która zdobywa większość, ma wiedzieć, czego ludzie oczekują od niej. A nie ma wymyślać, jaką zmianę lepszą, gorszą przeprowadzić, która będzie się akurat podobała, tak? Jakiejś tam grupie interesów. Więc chciałam Państwu powiedzieć, że przez te 16 lat udało mi się na kilku uczelniach wykłady w zarządzaniu systemem ochrony zdrowia prowadzić, ale nikt z władzy publicznej nie sięgnął do szuflad Ministerstwa Zdrowia, żeby popatrzeć, jak historia reformowania wyglądała. Choćby po to, żeby dojść do wniosku, który dzisiaj jest już zrozumiały i powszechnie obowiązujący. Nie ma czegoś takiego, jak system ubezpieczeniowy finansowania ochrony zdrowia. Jeżeli zajrzymy do konstytucji, przy tej konstytucji, którą mamy, jeżeli konstytucja mówi, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia, to nie ma możliwości, żeby dziecko szło do szkoły i dyrektor pytał, a rodzice płacą podatki? A bo jak nie płacą, to dziecko nie ma prawa do szkoły. A tu prawda, jak nie płaci składki, to nie ma prawa do świadczeń? No nie ma czegoś takiego. To jest danina publiczna, a uprawnienia konstytucyjne nie są warunkowe. Są bezwzględnie obowiązujące. Więc my sobie mówimy o jakimś tam ubezpieczeniowym systemie. To jest nieprawdą. To jest po prostu zasada płatnika z trzeciej ręki. Tak? Kto inny ustanawia prawo, kto inny prowadzi zakład opieki zdrowotnej, a trzecia ręka za to płaci. I to tylko tyle można powiedzieć, a nie jakie, przepraszam, ryzyko ponosimy. No, system opieki zdrowotnej jest taki, że ktoś dostaje zawału, wychodzi ze szpitala, a rehabilitację kardiologiczną mu za pół roku proponują. No. I to jest ubezpieczenie na co? Przepraszam, na życie, na zdrowie. No, no to jest jak gdyby też język, którym się porozumiewamy w tej sprawie, ma tutaj ogromne znaczenie, bo jest bardzo wiele takich stereotypów, które wprowadzają nieporozumienie. Właśnie każdy ma prawo do ochrony zdrowia, my sobie zrobimy to prawo dla ubezpieczonych. Jeszcze będziemy te EWUS-ie, tak to się nazywa? Ewidencja jako tamta ubezpieczenie. Tak. No proszę Państwa, ale ile to pieniędzy za ten EWUS poszło? No. Rejestr usług medycznych strasznie krwawo i pod górę to szło. Mimo że wdrożony pilotażowo w kilku okręgach w Polsce pokazywał ewidentne korzyści, niesamowite oszczędności. No i został ten rejestr usług medycznych zablokowany.
Sośnierz chyba był ustrzelony.
No i jak ja już skończyłam urzędowanie w Ministerstwie Zdrowia, to mi ktoś powiedział, to mi zajrzy na stronę NIK-u, tam jest taki raport o rejestrze usług medycznych. Izba lekarska wyraziła stanowczy protest. przeciwko wprowadzeniu rejestru usług medycznych. I w ten sposób przestała. Zdaje się, że szefem był wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, pan doktor Radziwiłł, ale może się mylę. Tak, nikt tego otwarcie nie powiedział, tak? Bo się wszystkim wydawało, że jeżeli mamy niedużo pieniędzy, a chcemy je efektywnie wydawać, to dobrze jest wiedzieć, na co je wydajemy. I to było takie oczywiste, ten ruch wtedy.
A ten pomysł z opieką długoterminową, którą minister Religa zainicjował, potem to
opieka długoterminowa jest absolutnie konieczna do wprowadzenia i to moim zdaniem w postaci... moim zdaniem w postaci odrębnego funduszu. Odrębnego funduszu. Proszę Państwa, ja nie wiem, no w Warszawie może tego nie widać tak bardzo, ale jak Państwo przyjedziecie do starzejącej się Łodzi, to zobaczcie, ile osób wymaga codziennej pielęgnacji. Starzy ludzie, chorzy na Parkinsona, Alzheimera, powłóczący nogami, którzy nie mają wsparcia żadnego. A ile dzieci, rodzice dzieci, którzy wyjechali na emigrację. A tu zostali teraz 80-paro-90-latkowie. To jest niehumanitarne patrzeć na sytuację, w której nie wiadomo, jak ludziom pomóc. No. I oczywiście ten pomysł religii był genialny. No. Tylko, że nikt tego nie wprowadził. No.
I nie wprowadził.
To nie jest takie pewne do końca. To nie jest do końca takie pewne, ponieważ jak się państwo zabierze za obliczenia w funduszach emerytalno-rentowych i ostatecznie ustali, kiedy będziemy mieli prawo i do jakiej emerytury, to ten problem ludzi, którzy sobie nie wypracowali tej emerytury, a ze względów humanitarnych muszą być objęci opieką władzy publicznej, najlepiej oczywiście na szczeblu lokalnym, ten cel musi być zasilony jakimś pieniędzmi. No i to od tego się, i to musi być powiązane z systemem emerytalnym. Czyli odrębny fundusz, jakaś składka, jakiś udział w podatku, nie umiem tego powiedzieć, bo nikt o tym nie dyskutuje, ale to jest stan demografii, to tam to 500+, to tam tylko wierzchołek góry lodowej, że tak powiem, został ujawniony. Ale demograficznie mamy do czynienia z katastrofą.
Nie mieliśmy świadczenia zdrowotnych z tego funduszu, tylko
opiekuńczo-leczniczy. To w zależności od stanu zdrowia, że tak powiem, i stopnia samodzielności lub niesamodzielności. Tak? To musi być w takich domach pielęgnacyjno-opiekuńczych wystarczy, że lekarz przyjeżdża na konsultację lub jest w nagłych wypadkach telefonem. Tak? Natomiast sztab pielęgniarek jest do tego potrzebny. No. A pielęgniarek, jak wiadomo, też nie ma.
Zaraz zacznie bić nam godzina 15, więc ja proponuję, żeby doktor Kasianiuk sobie ostatnie bardzo krótkie pytanie zadał, bądź komentarz.
Pytanie brzmi, czy ma pani na podorędziu gdzieś listę kryteriów, które pozwalają w sposób czytelny, klarowny, logiczny, spójny dzielić kompetencje w zakresie ochrony zdrowia pomiędzy poszczególne organy władzy.
Tak, oczywiście. Od wielu lat mam to przemyślane. Gmina. Podstawowa opieka zdrowotna. Absolutnie tutaj. Przy czym, żeby to było czytelne. Nie prowadzenie, tylko stworzenie warunków organizacyjnych do tego, żeby każdy miał w odległości long distance poradnie lekarza rodzinnego, czy poradnie lekarza pierwszego kontaktu, z włączeniem świąt, niedziel, sobót. 24 godziny. To jest pierwsze i to musi zrobić gmina. Powiat powinien udostępnić, niekoniecznie samodzielnie prowadzić, ale udostępnić opiekę w podstawowym czterooddziałowym szpitalu. Czy to zrobi w samodzielnym miejscu, czy w sąsiednim powiecie i dwa powiaty się umówią, czy zapewni transport. Nieważne. Ważne, żeby pacjent z powiatu wiedział, że to jest jego szpital, do którego on ma prawo, jak mu się coś będzie działo. Region to jest miejsce, w którym się kształtuje regionalną politykę zdrowotną, a więc ustala sieć szpitali, bada się statystyki medyczne, określa się wolumen usług medycznych w danej dziedzinie i finansuje inwestycje z tym związane, inwestycje publiczne, na przykład są centra onkologiczne, centra krwiodawstwa, centra dzieci wymagającej specjalnej opieki, tak, i specjalnej troski. Nie jedno centrum zdrowia dziecka w Warszawie, bo 300 różnych znanych i zapisanych, ponad 300 w tej chwili, chorób wynikających z wad genetycznych, to są dzieci, które się w całej Polsce rodzą. Proszę być gehennę tych matek z Lublina, które mają przyjechać do Warszawy albo ze Szczecina, prawda? Takie centra powinny być, tyle się mówi o polityce prorodzinnej, prawda? I w końcu minister, no to jest ten regulator, tak, który powinien przede wszystkim kontrolować firmy farmaceutyczne. Na przykład we Francji jest jawny budżet firm farmaceutycznych refundowanych przez państwo. 3% zysku to 3% zysku, koniec. Więcej nie wolno. Jak nie, to będziemy refundować produkty innej firmy. Więc ta kontrola musi być, ponieważ gra firm farmaceutycznych na rynku jest niejawna. Jest to wszystko się po prostu pod stołem odbywa. Tak? Ktoś zmienia, coś wpisuje, coś wypada, coś się znajduje, nie wiadomo dlaczego. Nikt się z tego nie tłumaczy, nikt nie oblicza tego. To jest ogromny obszar pochłaniający bardzo dużo pieniędzy i marnotrawionych pieniędzy bardzo. No i w końcu najnowsze technologie medyczne to powinny być, ponieważ one są obarczone ryzykiem, powinny być wprowadzane przez organ centralny w wybranych szpitalach. Przy czym od razu, żeby było jasne, jestem zdania, że Uniwersytet Medyczny nie powinien mieć własnego szpitala. Uniwersytet Medyczny ma w wybranych oddziałach, najlepiej zorganizowanych i wyposażonych szpitali, prowadzić zajęcia dla studentów. I to może być szpital publiczny i prywatny. Nie ma żadnego powodu, żebyśmy mieli pod sobą wszystko, tak? I nie ma powodu, żeby szpital uniwersytecki wykonywał operację prostego wyrostka robaczkowego, bo tego się student może nauczyć, nawet lepiej się może nauczyć w jakimś szpitalu powiatowym. To są miejsca, w których się przeprowadza badania kliniczne, w których się pod nadzorem ministra te badania prowadzi. Niech kto przyjdzie i zapłaci, prawda, ten ma. Bo polityka zdrowotna wymaga regulacji. I jeżeli brakuje nam jakiegoś leku, a chcemy go wytworzyć, to powinno być jasne, dlaczego ten lek będziemy tworzyć, na to będziemy płacić, a tu będziemy robić badania kliniczne. Tak? A nie, że jeden profesor, minister z drugim profesorem, kolegą z roku załatwi sobie badania kliniczne. Tak? No tak, tak się to w Polsce odbywa. To jest po prostu niejawne wszystko, nieprzejrzyste. I te technologie po wprowadzeniu i po okresie badań w takich wysoko referencyjnych klinikach dopiero przez decyzję znowu władzy publicznej podnosimy o 0,5% składkę, bo ta technologia powinna stać się ogólnie dostępna. I wszyscy wiedzą, że jest to jasne, czytelne, zrozumiałe. Dziś niestety to jest obszar najbardziej taki zorganizowanych grup interesów i nieprzejrzysty z punktu widzenia debaty publicznej.